Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Mówimy dzisiaj na temat 15 sierpnia, czyli takiej ogniskowej, która łączy w sobie trzy wydarzenia, a więc uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święto Wojska Polskiego, a także rocznicę cudu nad Wisłą. Ksiądz profesor już jest razem z nami. Halo.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Księże profesorze, ta skrócona pierwsza część tak bardzo wyakcentowała motyw macierzyństwa i dla mnie samego jakby te nasze rozważania były ciekawe i powiedziałbym, doszliśmy do takiego momentu w tej naszej rozmowie, nad którym się tak naprawdę nie zastanawiałem albo go nie nazywałem sobie tak. I rzeczywiście, jak mówi tytuł jednego z programów zdjętego z anteny telewizji publicznej, Warto rozmawiać, no to rzeczywiście czasem w takiej rozmowie możemy jakby coś zauważyć, co leży tuż obok, ale jakoś jest... No nie wiem, czy trudno dostrzegalne. Jakoś mamy nieraz problemy ze wzrokiem, może tak, bo dostrzegalne to może być.
Rzeczywiście warto rozmawiać. Ja się uśmiecham tutaj szeroko, słysząc właśnie te słowa, bo niejednokrotnie przekonuję się, uczestnicząc w rozmowach niedokończonych, czy słuchając tych rozmów, że pewne rzeczy, które rzeczywiście są w zasięgu ręki, ale dzięki tym rozmowom zostają nam unaocznione. Ja też dziękuję Ojcu za tę pierwszą część, bo ona faktycznie dotknęła chyba wątku, który gdzieś nam wymyka. Może dlatego, że kiedy rozpoczęliśmy naszą rozmowę w tej części telewizyjnej od tematu, który no jest oczywiście tematem narzucającym się, obecność Maryi w naszych dziejach. I faktycznie, kiedy spoglądamy na tę obecność, to zazwyczaj, tak sądzę, no spoglądamy, skoro właśnie w naszych dziejach, to spoglądamy na Maryję jako Królową Polski. Ale kiedy sięgamy rzeczywiście do początków tej uświadomionej przez nasz naród obecności Maryi, no to spoglądamy w tekst hymnu Bogu Rodzica, więc spoglądamy na tajemnicę Maryi jako Boga Rodzicielki, jako Matki. I ten pierwszy element podstawowy, który nie został zresztą nigdy zagubiony, także w czasach ślubów lwowskich króla Kazimierza, czy ślubów jasnogórskich prymasa tysiąclecia, to jest element także macierzyństwa. I ten element macierzyństwa, co jest rzeczą faktycznie bardzo charakterystyczną, stanowi jakiś zapis, no można powiedzieć, etosu polskiego, czy kodu genetycznego naszej polskiej kultury, która tak bardzo naznaczona jest właśnie szacunkiem dla kobiety jako kobiety i zarazem jednocześnie szacunkiem dla kobiety jako matki. I to jest ten taki profil polskiego etosu, polskiego sposobu życia, polskiej kultury, który przez wieki był. I tutaj no słusznie trzeba nieustannie podkreślać ten fenomen kobiety Polki, kobiety matki, matki Polki. Fenomen, który ocalał naszą niepodległość w czasach zaborów, który ocalał właśnie także w czasach późniejszych, w czasach chociażby okupacji czy w czasach powojennych. No można by było wiele na ten temat mówić, natomiast ważne jest też to, że ta wartość kobiety jako matki, ona dzisiaj w sposób no, bezpardonowy jest podważana, nawet nie tylko podważana, jest po prostu deptana i dlatego to boli.
to ta wartość macierzyństwa w odniesieniu do kobiety, ale także, księże profesorze, no ojczyzna jest też, jak mówił Norwid, wielkim zbiorowym obowiązkiem, ale także ojczyzna tam, to jest ziemia. I pamiętam, święty Jan Paweł II mówił, to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, kiedy no mówił o właśnie obronie życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. To był rok 91, kiedy przyjechał do nas przypomnieć dekalog, żebyśmy się nie pogubili w drodze, w którą wyruszyliśmy po 89 roku. No a jednak trochę się pogubiliśmy wówczas i nie bardzo jako społeczeństwo chcieliśmy świętego Jana Pawła II słuchać, bo tak jak dzisiaj się wielu wydaje, że wiedzą lepiej niż Pan Bóg, no to wtedy też chyba wielu myślało, że wie lepiej niż papież. No i kiedy tak właśnie mówił, to jest moja matka, no to także no mam wrażenie, że i taka przynależność, powiedziałbym patriotyczna, ale taka dziecięca do ojczyzny jest w niektórych ludziach, bo nie chcę tutaj generalizować absolutnie, w odwrocie.
No niestety tak. I myślę, że nie może to dziwić właśnie. Nie może to dziwić, bo jest to pewna konsekwencja. Święty Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość, kiedy podejmował temat patriotyzmu, temat ojczyzny, no właśnie zwraca uwagę na to, że ojczyzna zawiera w sobie ten element ojcowizny, ojcostwa. Jednocześnie ziemia zawiera w sobie ten element macierzyństwa, o czym właśnie ojciec przed chwilą przypomniał. A jedno i drugie pokazuje, że po pierwsze temat patriotyzmu to jest temat związany właśnie z rozumieniem ojczyzny jako rzeczywistości żywej, jako pewnej przestrzeni rodzicielstwa. Ojczyzna jest tą rzeczywistością, która pełni, można powiedzieć, funkcję rodzicielską w stosunku do swoich synów i córek, swoich córek i synów. To jest jedna rzecz. A druga rzecz konsekwentnie z tym związana, że wobec tego ojczyźnie przysługuje taka powinność, jaką okazujemy rodzicom. To jest zresztą tradycja myśli katolickiej od wielu wieków, potwierdzona dobitnie przez świętego Tomasza, że temat patriotyzmu wiążemy z czwartym przykazaniem. To jest temat czci nie tylko matki i ojca, ale właśnie także czci w stosunku do ojczyzny i tej rzeczywistości, którą ona stanowi. I mówię o tym dlatego, że skoro właśnie dzisiaj degradujemy, depczemy, poniżamy całkowicie godność kobiety jako matki, poniżamy też, czy wyśmiewamy, zresztą to już od dłuższego nawet czasu chyba się dokonuje niż w stosunku do macierzyństwa, został też bardzo mocno poniżony etos ojcostwa. Ja tylko przypomnę tutaj tak tytułem jednego krótkiego takiego przypisu do tej tezy, że kiedy święty Jan Paweł II ogłaszał ten plan przygotowań do wielkiego jubileuszu roku 2000, pierwszy z tych lat przygotowań to był rok dedykowany Bogu Ojcu. I wtedy pojawiły się właśnie takie głosy krytyki, zakłopotania, sprzeciwu. No dlaczego akcentować ojcostwo? To jest przecież dzisiaj temat właściwie niepopularny. I kiedy nawet teologowie zaczęli z siłą rzeczy, skoro już papież ogłosił ten rok, no to trzeba coś przecież pisać. Okazało się, że w ostatnich dziesiątkach lat w twórczości teologicznej było bardzo mało rozważań na temat ojcostwa. Nie tylko Boga, ale także naśladowania tego boskiego ojcostwa przez mężczyzn. A więc, no właśnie, temat ojcostwa, macierzyństwa został i jest depresjonowany, poniżany. No to w tej sytuacji, skoro właśnie zanika ta podstawa relacji do ojczyzny, jaką jest szacunek dla rodziców, no nie może dziwić, że niestety także dla wielu ojczyzna staje się tematem niepopularnym, mówiąc najdelikatniej.
Polska i Polacy postrzegani byli, są, to już niech każdy sobie też tutaj odpowiedni czas wstawi, mam nadzieję, że są, jako naród maryjny też, jako państwo maryjne. No i pytanie takie, może co było pierwsze, kura czy jajko, ale czy powiedziałbym tak, maryjność jest przyczyną takiego podejścia do macierzyństwa, do tego, co określaliśmy jako ten taki typ matki Polki także, czy też właśnie więzi rodzinne spowodowały to, że Maryja jest tak bliska Polakom?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co legło u podstaw, co było pierwsze, ale na pewno te rzeczywistości właśnie w naszym etosie narodowym bardzo mocno się przenikały. To poczucie więzi rodzinnej było i jest u nas wciąż chyba bardzo, bardzo silne. Też chcę tutaj użyć czasu teraźniejszego z nadzieją, że jest to użycie uzasadnione. Więc te więzi są silne, ale z drugiej strony ta maryjność od początku wzmacniała te więzi. I myślę, że można tutaj mówić o jakimś wzajemnym przenikaniu się, że z jednej strony to budowanie więzi rodzinnych wspierało naszą maryjność, a z drugiej strony ta maryjność potwierdzała sens tych więzi, pokazywała ich konkretny kształt, pokazywała przede wszystkim rolę kobiety, matki w tych właśnie więziach, bo wykształciło się coś takiego też, że w naszej pobożności, co jest czasem krytykowane przez niektórych teologów, mariologów, ale właśnie z drugiej strony zawiera w sobie, to znaczy krytykowane jest to, że jak gdyby ten kult maryjny przerasta chrystocentryzm, przewyższa to bezpośrednie odniesienie się do Boga Trójcy Jedynego, czy do Jezusa Chrystusa, czy do Boga Ojca, czy do Ducha Świętego. Ale z drugiej strony wiemy, że właśnie to, co jest wyrażane w pobożności, w duchowości chociażby prymasa Wyszyńskiego, czy Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, to jest właśnie pokazywanie tej drogi przez Maryję do Chrystusa. Drogi, która jest w najgłębszych i najbardziej wartościowych, można powiedzieć, pokładach duchowości katolickiej. I obaj wielcy polscy święci przejmowali przecież ten styl, to myślenie, właśnie tę pobożność z tych pokoleń, które były przed nimi. Kształtowali tę pobożność poprzez pielgrzymki, poprzez nabożeństwa, w których uczestniczyli, poprzez właśnie atmosferę domu rodzinnego. A więc trzeba raz jeszcze powiedzieć, że mamy tu do czynienia z jakimś ogromnym i bardzo ciekawym fenomenem przenikania się tej warstwy, można powiedzieć, socjologicznej, tych więzów rodzinnych z warstwą na wskroś teologiczną i duchowościową, jaką jest pobożność maryjna.
Takim też powiedziałbym znakiem tej maryjności są choćby kapliczki przydrożne, to też taki polski fenomen, gdzie ludzie spotykają się przy wybudowanych przez siebie bardziej bądź mniej pieczołowicie w znaczeniu, powiedzmy, ornamentyki, bo nieraz są to bardzo proste kapliczki, nieraz są to jakieś większe budowle, ale niemniej jednak to jest też miejsce spotkań ludzi. Podczas chociażby śpiewu litanii loretańskiej w maju, gdy właśnie ludzie z okolicy czy z domostw, które są w pobliżu tej kapliczki, po prostu przychodzą, pewnie sobie i porozmawiają, ale pomodlą się również wspólnie. To są także pielgrzymki na Jasną Górę. No i co ciekawe, właśnie pielgrzymki na Jasną Górę mają swój szczyt 15 sierpnia.
Tak, to jest rzeczywiście, to jest taki moment, można powiedzieć też w niepowzięcia, jak sądzę, pielgrzymów. Ja sam przyznam z zawstydzeniem, że pielgrzymowałem tylko chyba trzykrotnie na Jasną Górę z pielgrzymką warszawską, z pielgrzymką łódzką i z pielgrzymką lubelską. A więc moje doświadczenie tutaj jest bardzo nikłe, ale z każdego z tych epizodów mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest dla każdego z pielgrzymów też taki moment niedowzięcia w pewnym sensie, ukoronowanie całego trudu. Moment bardzo symboliczny, ale przede wszystkim no właśnie jest to moment spotkania się z Maryją i odsłonięcia, przypomnienia no pewnych podstawowych, można powiedzieć, praw. To jest ten element bardzo czytelnie ilustrujący dwie sprawy. Po pierwsze, że życie ludzkie jest pielgrzymowaniem, że człowiek jest pielgrzymem, jest homo viator. A druga prawda to właśnie, że celem tej pielgrzymki nie jest jakiś epizod tu na ziemi, tylko celem tej pielgrzymki jest niebo, jest życie wieczne z Bogiem. I te dwie prawdy w czasie każdej pielgrzymki, obojętnie czy ona jest najdłuższą pielgrzymką idącą z Półwyspu Helskiego, czy tą pielgrzymką ze Świnoujścia, czy taką krótką właśnie pielgrzymką jak pielgrzymka łódzka, która co prawda, o ile pamiętam, wracała też, żeby nadrobić trochę ten kilometraż, to w każdym bądź razie niezależnie od tego, jaka jest topografia i marszruta tej pielgrzymki, to istotne jest właśnie to, że jest to potwierdzenie tej prawdy, że jesteśmy pielgrzymami i że kresem naszego życia jest niebo i życie z Bogiem.
Kiedy też mówimy o tych znakach maryjności, to także święty Jan Paweł II o duchowości maryjnej, kiedy o niej mówił, to również w kontekście Radia Maryja, więc może taki króciusieńki fragment.
Myślę, że Radio Maryja i rodzina tego radia jest szczególnym jak gdyby wyrazicielem, wcieleniem tej maryjnej duchowości Polski.
O właśnie, to ten króciutki fragment, księże profesorze. Jakby ksiądz profesor miał rozwinąć to, co powiedział ojciec święty Jan Paweł II, że Radio Maryja jest wcieleniem, uobecnieniem maryjnej duchowości Polski.
Te słowa mówią same za siebie, ale rzeczywiście one są bardzo inspirujące i myślę, że warto tutaj poświęcić im chwilkę uwagi i komentarza, bo one pozwalają zrozumieć też fenomen Radia Maryja, jego charakter, jego istotę. Z jednej strony, skoro to jest wcielenie właśnie duchowości maryjnej, no to właśnie jest to wcielenie tych podstaw najgłębszych, teologicznych, które przez Maryję prowadzą do Chrystusa. I to jest no, oczywiście sens całej maryjności, całego ducha maryjnego. Ale właśnie specyfika tego ducha maryjnego czy maryjności no, wyraża się w ogromnych, rozległych obszarach. Bo no, zauważmy, że to jest właśnie temat chociażby życia. Maryja jest Boga rodzicielką, jest matką Jezusa Chrystusa. I tutaj oczywiście dotykamy całej ogromnej kwestii obrony życia poczętego. Dotykamy świętości życia, dotykamy Ewangelii życia. I zauważmy, że to jest przecież jeden z głównych tematów, które podejmuje Radio Maryja w swojej działalności. Obrona świętości i wartości ludzkiego życia. Sprawa druga. Maryja jest matką, jest oblubienicą Józefa, jest jego małżonką, a więc znowu dotykamy tutaj ogromnego obszaru, ogromnie ważnego, jakim jest małżeństwo i rodzina. No nie ma potrzeby mówić z jednej strony o tym, jak bardzo jest to ważny temat, a z drugiej strony właściwie nie możemy dzisiaj nawet jakiegoś dnia wyłączyć z mówienia na temat małżeństwa i rodziny, bo jest to temat tak dzisiaj aktualny i zarazem tak bardzo zagrożony, że po prostu musimy mobilizować wszystkie siły i nieustannie koncentrować naszą uwagę na tym bardzo ważnym temacie. Sprawa trzecia, która właśnie może czasem nam umyka, ale tutaj odwołałbym się do prymasa Wyszyńskiego, który wielokrotnie w swoich rozważaniach maryjnych wykorzystywał temat nie tylko Kany Galilejskiej dla pokazania spraw polskich, ale wykorzystywał też temat Magnifikat. Mówiąc, że jest to hymn sprawiedliwości społecznej, że jest to hymn odsłaniający Maryję jako matkę sprawiedliwości społecznej i matkę miłosierdzia. I matkę miłości społecznej, sprawiedliwości i miłości społecznej. I ksiądz prymas przepięknie analizował właśnie te tytuły Maryi w odniesieniu do Polski.
Halo? Halo, halo. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był z nami, ale teraz zanikł sygnał w słuchawce telefonu. Mam nadzieję, że za chwilę zatem będziemy mieli możliwość powrotu do naszej rozmowy. Spróbuję połączyć się z księdzem profesorem raz jeszcze.
Tęskniona i nasza, czyżeś jedynie frazes i slogan i mit, za tę miłość kaleką, jak cię miła przepraszać, za ten zmierzch szary, za szary świt.
I mamy połączenie ponownie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Dziękuję i przepraszam, nie wiem co dzisiaj się dzieje. To nie będę tego może komentował. W tej chwili wrócę natomiast do myśli, którą chciałem tutaj przedstawić, związanej też po części z księdzem prymasem Wyszyńskim, który w sposób fenomenalny podejmował w swoich rozważaniach, w swoich kazaniach temat Magnifikat, tego hymnu uwielbienia wyśpiewywanego przez Maryję, ukazując, że jest to hymn sprawiedliwości i miłości społecznej. I warto zauważyć znowu właśnie, że ten temat, który czasem nam zanika jak gdyby z duchowości maryjnej, mianowicie ten, że Maryja jest matką sprawiedliwości społecznej i miłości społecznej, że ten temat narzuca pewną konieczność odpowiedzialności za te sprawy. I to, co podejmuje Radio Maryja i co często jest właśnie chyba solą w oku wielu krytyków, nierozumiejących ani katolicyzmu, ani potrzeby zaangażowania Kościoła w sferę rzeczywistości ziemskich, to jest właśnie konsekwencja też tej duchowości maryjnej. A więc chcę powiedzieć już bardzo syntetycznie, że te elementy, które wypływają z duchowości maryjnej, a więc elementy związane przede wszystkim z tematyką życia, małżeństwa, rodziny, ale też spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, tych, które są objęte sprawiedliwością i miłością społeczną, to są właśnie tematy, które realizuje nasze radio, a zatem można powiedzieć bardzo krótko i konkretnie, że te słowa świętego Jana Pawła II, które mówią o tym, że radio jest wcieleniem, Radio Maryja jest w pewnym sensie wcieleniem tej pobożności maryjnej, rzeczywiście są bardzo inspirujące, dają nam jako uczestnikom Radia Maryja pełny mandat realizowania tej misji i tego zadania, które zostało nam rzeczywiście powierzone, a które wynika z tego charyzmatu związania radia z osobą Najświętszej Maryi Panny.
Mówimy o takich trzech rzeczywistościach, które przedziwnie spajają się ze sobą: Maryja, naród, Polska. I to są też no właściwie te tematy, wokół których pracujemy, wokół których staramy się też służyć w miarę naszych sił, możliwości, jakie mamy. Także, księże profesorze, jeżeli tutaj mogę jeszcze taki akcent z naszego podwórka, no to proszę zobaczyć, że również uczelnia, wczoraj 20 lat od podpisania decyzji o tym, że uczelnia ma przyznane możliwość dawania wykształcenia na prawach publicznych, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oczywiście mam na myśli, to jest w zawołaniu Fides Ratio et Patria, czyli wiara, rozum, ojczyzna. No i tutaj też te tematy, które podejmujemy, troska, którą podejmujemy na antenie, w rozmowach, którą nasi słuchacze także wyrażają w licznych telefonach, bo właśnie w takim dialogu to radio powstało i służy dialogowi od samego początku. Było to pierwsze radio interaktywne w Polsce, to też warto pamiętać. No ale Maryja poszła po zwiastowaniu do Elżbiety właśnie, żeby służyć. No i tutaj też Radio Maryja, jakby otwierając swoją antenę dla słuchaczy, no także chce służyć narodowi po to, żeby Polska była mocniejsza.
Oczywiście, oczywiście, że tak. I zauważmy, że ta misja Radia Maryja i dzieł instytucji związanych z radiem jest postrzegana no, bardzo jednoznacznie pozytywnie przez tych, którzy rzeczywiście w sposób mniej lub bardziej ostentacyjny, ale po prostu wyrażają swoje przywiązanie do polskości i do Kościoła. Natomiast jest krytykowana nie tylko przez tych, którzy, no powiedzmy, mają jakąś wizję pseudokatolicyzmu nazywanego, opatrywanego różnymi przymiotnikami, ale powiedzmy sobie szczerze, nie mającego nic wspólnego z katolicyzmem albo bardzo niewiele. Ale zarazem są to ci sami ludzie, dla których także, których uwiera także temat polskości, dla których polskość to nienormalność. I no to właśnie też w sposób, powiedziałbym, konkretny i wyrazisty podkreśla, jaki jest autentyczny, rzeczywisty profil Radia Maryja i dzieł z nim związanych. Nie tylko od strony pozytywnej, że my to tak czujemy, ale także właśnie przez tą stronę adwersarzy, którzy postrzegają właśnie i katolicyzm, i polskość tego medium jako no, nienormalność w ich właśnie opinii. No to jest też swoisty certyfikat.
A to tak swoją drogą, bo tutaj ksiądz profesor no, nawiązuje zapewne do tego pana, który po siedmiu...
Emigranta z Brukseli.
Tak, po siedmiu, po ośmiu latach powrócił na ojczyzny łono. No i co? I właśnie Unia Europejska, bo tam przez ileś lat bywał, została ufundowana przez katolików i 12 gwiazd to również 12 gwiazd tych maryjnych opisanych w Apokalipsie. Tylko że proszę zobaczyć, że jakby ta organizacja coraz mniej ma wspólnych rysów z maryjnością, o których tutaj mówimy. Bo jeżeli Parlament Europejski mówi o tym, że zabijanie dziecka bezbronnego w początkowym stadium rozwoju, każdy z nas przechodzi przez różne stadia rozwoju. Do starości, jeżeli to żyjemy, to do starości włącznie, ale przecież to jest i niemowlęctwo, jak już jesteśmy, prawda, i kwilimy sobie na tym świecie, no to jest i niemowlęctwo, i okres dziecięcy, i później młodzieńczy, i tak dalej, więc to jest normalne, że są różne stadia przed narodzeniem i po narodzeniu. No ale jakby nie wszyscy to pojmują. No i właśnie, i Parlament Europejski stwierdził, że zabijanie dzieci jest prawem człowieka, o zgrozo. A więc przeciwko życiu, ale też przeciwko macierzyństwu.
Oczywiście to, co obserwujemy w tej chwili w tak zwanej Unii Europejskiej, w tworze, który, no powiedziałbym, w sposób bezpodstawny używa pojęcia europejskości, bo Unia Europejska jest nieeuropejska, jest antyeuropejska. Jeżeli przyjmiemy, że Europa to był ten wielki projekt rodzący się poprzez stulecia, a konstytuowany właśnie w XX wieku przez, tak jak ojciec doktor wspomniał, przez właśnie twórców, którzy byli chrześcijanami, katolikami, mam na myśli de Gaspariego, Schumana, kandydata na ołtarze Adenauera, to oczywiście ta Unia, z którą dzisiaj mamy do czynienia, jest radykalnie antyeuropejska. To jest po prostu twór, który wyrzekł się Europy, bo wyrzekł się właśnie tego, co Europę ufundowało. No wyrzeka się, często mówimy, że Europa była budowana na tych trzech wzgórzach, Atenach, Jerozolimie, Rzymie. I mówi się tutaj, no, że właśnie jeżeli chodzi o kulturę grecką, no, zawdzięczamy jej pojęcie nauki, zawdzięczamy pojęcie cnót, etyki, arete, zawdzięczamy pojęcie psychę, duszy, a więc tego elementu wyróżniającego człowieka. No zauważmy, że wszystkie te elementy dzisiaj są kwestionowane, to znaczy my mamy dzisiaj etykę, która radykalnie odrzuca cnoty, no już nie mówię tu o sytuacji właśnie pseudoeuropejczyków, powiedziałbym unionistów, może tak, unionistów w Polsce, dla których właśnie słowo o cnotach w ustach przedstawiciela ministerstwa i samego pana ministra nauki, szkolnictwa wyższego, to są słowa, które po prostu brzęzną mi w gardle, to są słowa nie do wypowiedzenia, no ale to pokazuje, jaka jest kondycja tych unionistów, którzy po prostu odrzucają rdzenną tradycję na wskroś europejską. Jeżeli spojrzymy, że Rzymowi zawdzięczamy właśnie pojęcie prawa precyzyjnie rozróżnione jako lex ius, jako to pojęcie, które z jednej strony wskazywało na to, że istnieje pewien fundament prawa naturalnego, na którym my możemy budować prawo pozytywne, stanowione, no to właśnie dzisiaj mamy do czynienia z radykalnym zniszczeniem, ze szmaceniem tego pojęcia, wrzuceniem go po prostu w śmietnik, dlatego że to, co dzisiaj jest stanowione, radykalnie sprzeciwia się fundamentowi prawa naturalnego. Nie mówię już tutaj o innych osiągnięciach Rzymu. No ale wreszcie sięgnijmy właśnie do osiągnięć chrześcijaństwa, które wniosło pojęcie Boga osobowego. I to jest rzecz niezwykle istotna, niezwykle ważna, dlatego że dzięki temu pojęciu Boga osobowego, analizując to pojęcie Boga w Trójcy Jedynego, teologia wypracowała koncepcję osoby i przeniosła tę koncepcję z osoby boskiej na osobę człowieka. Dzięki temu mamy utrwalone pojęcie osoby jako podmiotu praw, jako istoty niepowtarzalnej, wyjątkowej, a zarazem żyjącej w relacjach społecznych. Mamy konsekwencje w postaci miłości, solidarności, życia społecznego i tak dalej. I to, o czym ojciec doktor wspomina właśnie, mówiąc, że no właśnie ten atak na życie poczęte, to jest atak na pojęcie też osoby, no bo po prostu odbiera się temu człowiekowi, tej osobie ludzkiej poczętej, odmawia się statusu człowieczeństwa, traktuje się jako zlepek komórek, a więc po prostu niszczy się to podstawowe pojęcie. No moglibyśmy tutaj do rana właściwie przedstawiać dowody na to, że ten twór polityczny, biurokratyczny, ideologiczny, na wskroś ideologiczny, neobolszewicki i nie waham się użyć tego słowa, bo współczesna Unia opiera się już nie na testamencie Schumana, tylko opiera się na manifestie z Ventotene autorstwa Altiero Spinelliego, włoskiego komunisty. I ten dokument stanowi tutaj manifest przewodni współczesnej konstrukcji Unii Europejskiej. Więc moglibyśmy do rana po prostu przedstawiać, jak daleko Unia odeszła od europejskości, jak daleko Unia wyparła się tej europejskości. To jest zdrada Europy. To, co dzisiaj się dokonuje w Brukseli, jest po prostu totalną zdradą Europy.
No, niedawno takie wzburzenie wywołało określenie cnoty niewieście. To też takie dosyć charakterystyczne, jeżeli mówi się o czymś, powiedziałbym, klasycznym, a ktoś nagle dostaje jakiejś takiej furii, jakby, no po pierwsze, nigdy o tym nie słyszał, po drugie...
Mógł nie słyszeć, ja przepraszam, że tak padnę słowo, ale... Ja rozumiem, że przy poziomie intelektualnym tej elity politycznej, która się wypowiada, nie dziwię się, że może nie słyszeli, ale to, że nie słyszeli, nie upoważnia do tego, żeby nie próbowali właśnie usłyszeć, dowiedzieć się i zrozumieć.
No właśnie, a i przecież także definicja cnoty mówi o tym, że to jest trwała dyspozycja do czynienia dobra, więc możemy zapytać, no, kto nie chciałby mieć dobrej żony, kto, prawda, z mężczyzn, kto nie chciałby mieć dobrej szefowej w pracy na przykład, no to chyba zupełnie naturalne, no ale tak niektórych to mocno zdrzaźniło. Ksiądz profesor mówi, że Unia nieeuropejska ufundowana jest na tym manifeście Spinellego, włoskiego komunisty. Te ruchy feministyczne zarzucają Kościołowi to, że jakby jest opresyjny w stosunku do kobiet. No ale wyzwoliciele jakby pokazali nam wzorzec kobiety, dlatego że pamiętamy te hasła kobiety na traktory, prawda, i paniom no to tylko na Dzień Kobiet pończochy i goździk, a tak to prawda od rana do nocy na wszystkie zmiany musiały tyrać, żeby no po prostu utrzymać także dom, chociaż przecież nie ma nic piękniejszego niż no, poświęcenie tych pierwszych dni, miesięcy, lat życia temu no, owocowi miłości małżeńskiej, jakim jest dziecko, którego no, nie nazwę jednak utrapieniem.
No właśnie, dotykamy tutaj znowu z jednej strony wspomnień z przeszłości, wydawałoby się, że już zamkniętej, bo no właśnie okres komunistyczny był okresem pogardy dla kobiety matki, był okresem, w którym promowało się kobietę poprzez wypromowanie jej właśnie w tym osławionym wizerunku kobiety na traktorze, kobiety pracującej, hutniczki, górniczki, nie wiem kogo tam jeszcze. Natomiast no, dzisiaj okazuje się, że wracamy do tego standardu, czy próbuje się wracać do tego standardu pod nowymi hasłami feminizmu, który właśnie ma wyzwalać kobietę z tych wszystkich opresyjnych stereotypów kulturowych dotychczasowych. Ja tylko tak zwróciłbym uwagę, nie będę tego tutaj w tej chwili robił w sposób taki szczegółowy i analityczny, ale zachęcałbym zainteresowanych czy nieprzekonanych co do tego, czy warto się opowiadać za feminizmem. No, zachęcałbym do tego, żeby porównać wybrane teksty. Z jednej strony teksty Simone de Beauvoir, która jest taką no, postacią wiodącą feminizmu, tego wczesnego, nawet lat 60., 70., ale do dzisiaj wciąż przecież bardzo aktualną. Ona w swojej drugiej płci, która jest taką najbardziej sztandarową książką feminizmu, nie chcę tutaj nadużywać, brukać słowa Biblia tym porównaniem, ale feministki tak ją nazywają, że to jest ich właśnie taka księga szczególna. Ona tam pisze o zniewolonej samicy ludzkiej. Tak nazywa kobietę właśnie, o zniewolonej samicy ludzkiej. I teraz dla pewnego przeciwstawienia proponowałbym przeczytać to, co pisał święty Jan Paweł II w liście do kobiet czy o kobiecie Mulieris Dignitatem.
gdzie właśnie pisze o godności kobiety, ale pisze w sposób przepiękny, pisze w sposób poruszający oczywiście, budując ten wizerunek godności kobiety na wizerunku Maryi. No i właśnie, ci, którzy idą tropem Simone de Beauvoir, niezależnie od tego, czy ci emigranci z Brukseli czytali panią de Beauvoir, czy nie, ale w każdym razie oni idą tym tropem, traktując kobietę jako samicę ludzką, która jest zniewolona przez co? Przez swoje macierzyństwo. Bo tak właśnie definiowała to zniewolenie pani Simone de Beauvoir w drugiej płci. A w takim razie no to jest zniewolenie, to jest udręka, to jest udręczenie. I tak jak ona zresztą też wymieniała, że zarówno cała biologia kobiety, moment poczęcia, później porodu, no to są te wszystkie właśnie traumatyczne etapy, które kobietę zniewalają i poniżają. I dla tych ludzi, dla wyznawców tego feminizmu, no rzeczywiście ta perspektywa jest taka, że no trzeba kobietę wyzwolić z tego ucisku. Poprzez co? No poprzez to, co dzisiaj jest promowane właśnie poprzez tak zwane prawa reprodukcyjne, a więc prawo do antykoncepcji, sterylizacji, aborcji, prawda? To są te elementy, które mają kobiecie dać panowanie nad jej ciałem. A z drugiej strony, no właśnie, spoglądamy nie w ideologię, tylko spoglądamy w życie nasze, naszych domów, naszych rodzin, spoglądamy w nasze dzieciństwo. Często właśnie dzieciństwo, które było zmaganiem się z przeciwnościami losu, ale powiedziałbym w ten sposób, że właśnie pośród tych wszystkich przeciwności losu, sam mogę to powiedzieć na podstawie życia moich rodziców i mojego dzieciństwa, że pośród wszystkich trudności, pośród całego, no powiem tak oględnie, dyskomfortu ekonomicznego, to właśnie radością było to, że my jesteśmy dla siebie, że po prostu, że ja mam kochającą mamusię i tatusia, a jednocześnie, że wiedziałem, że jestem radością ich życia. I to po prostu, to jest doświadczenie, to nie jest ideologia, to jest doświadczenie, które myślę, że setki, tysiące, miliony z nas mogą po prostu potwierdzać.
No i też przychodzi taki czas, najpierw rodzice zajmują się dziećmi i nie wystawiają rachunku za nieprzespane noce, za no, tę troskę, którą dzień i noc wkładali w wychowanie, no i w ogóle w to, żebyśmy żyli jako dzieciaki. No ale później przychodzi też taki moment, gdzie dzieci zaczynają opiekować się rodzicami. I na tym to wszystko też polega, że jesteśmy za siebie razem odpowiedzialni. Ktoś próbuje właśnie zerwać ten łańcuch.
Tak, bo właśnie to jest bardzo cenna myśl, którą tutaj warto rzeczywiście podkreślić, że rodzina stanowi taką najbardziej naturalną szkołę odpowiedzialności i miłości. Miłości i odpowiedzialności. Stanowi też szkołę różnych cnót społecznych, które są właśnie poprzez rodzinę formowane. I dlatego nie da się zastąpić rodziny żadną inną instytucją. I natomiast no to, co dzisiaj właśnie próbuje się dokonać, jest przerwaniem tego łańcucha, jest przerwaniem tego procesu formacji, który rzeczywiście no przebiega w bardzo szczególny sposób. Zostajemy obdarowani, bo doświadczamy daru, ogromnego daru bycia dla nas, dzieci, ze strony naszych rodziców, ale doświadczamy, no parafrazując słowa świętego Pawła, który napisał: miłość Chrystusa przynagla nas, można powiedzieć, że właśnie miłość rodziców, ta miłość, której doświadczyliśmy od rodziców, przynagla nas do tego, żebyśmy odpowiedzieli na tę miłość w odpowiednim momencie naszego życia i ich życia naszą miłością. Jesteśmy po prostu tą miłością przynagleni. Teraz jeżeli ktoś usiłuje to zniszczyć, no to jest niszczenie człowieczeństwa.
Ksiądz profesor mówił także o tych tak zwanych prawach reprodukcyjnych, odnosząc to do ciała. Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mówi o tym, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Tego nie doświadczył żaden papież, żaden biskup, żaden mężczyzna, a Maryja kobieta doświadczyła.
Tak, i to jest prawda niezwykle piękna, niezwykle poruszająca i zarazem inspirująca. Ona odsłania nam ogromną godność ciała ludzkiego, całego człowieczeństwa, ale właśnie całego integralnie pojętego, w tym ciała. I zauważmy, że ja bym może tutaj dotknął dwóch takich króciutko tematów. Pierwsza rzecz, bo to jest rzecz, która niejednokrotnie bywa przedmiotem zastanowienia i refleksji, dlaczego dopiero w latach 50. został dogmat o wniebowzięciu Maryi z duszą i ciałem ogłoszony. No wydaje mi się, że najbardziej taką przekonującą sprawą, wyjaśnieniem tego czasu ogłoszenia publicznie, uroczyście prawdy, która funkcjonowała w Kościele od 20 wieków, jest to, że dogmat zostaje ogłoszony kilka lat po zakończeniu wojny. Wojny, która w sposób bezprzykładny zdeprecjonowała godność człowieka, zdeprecjonowała godność człowieka w sposób bezprzykładny, traktując człowieka jako numer obozowy, jako przedmiot przerabiany, utylizowany. Ja często, kiedy zastanawiam się nad tym procesem tej anihilacji człowieka, unicestwienia dokonywanym w czasie wojny, przypominam sobie niektóre zapisy więźniów łagrów sowieckich. Jeden taki opis króciutko przywołam, kiedy właśnie więźniowie szli z zony, z obozu do zony, do miejsca pracy. Był mróz przekraczający skalę termometru. Jeden z więźniów wyrwał się na chwilę z konwoju, żeby dopaść do stróżówki, w której grzało się dwóch sowieckich żołnierzy. Taki prymitywny piec, koza, przy której oni się grzali. On chciał na moment tego ciepła doświadczyć, złapać swoje zmarznięte ciało. Jeden natychmiast został wyrzucony z tej stróżówki kopniakiem. Jeden z żołnierzy zmierzył się do strzału, żeby go zabić. A drugi uderzył kolegę ręką po lufie karabinu i powiedział dosłownie tak: co ty, nielzia, co ty, szkoda kuli. Po czym wziął stojące obok tego piecyka wiadro z wodą i wylał na tego więźnia. On po kilku metrach zamienił się w bryłę lodu. Ale właśnie co ty, szkoda kuli. Wartość człowieka była mniejsza niż wartość pocisku karabinowego. Dosłownie tak przecież było. I teraz właśnie po takim stanie tej drastycznej pogardy dla człowieka Kościół przypomina prawdę, która właśnie brzmi, że człowiek ma swoją niezwykłą godność, że jest powołany do życia w integralnym swoim człowieczeństwie, do życia z Bogiem. To był wielki jakiś taki manifest. A z drugiej strony zauważmy, że jak bardzo ten głos Kościoła był profetyczny, bo przecież za kilka lat, w 68 roku, za dekadę właściwie można powiedzieć, niewiele ponad dekadę, rozgrywa się rewolucja kulturowa, która w sposób przede wszystkim drastyczny niszczy godność ciała kobiety. Rozpoczyna się ta rewolucja, która jest rewolucją wyzwalającą, zmieniającą miłość na seksualizm i to w dodatku w wersji jakiejś po prostu wręcz instynktu seksualnego. I to po prostu staje się ogromną deprecjacją godności kobiety i jej ciała. A więc ten dogmat o wniebowzięciu z jednej strony ma walor historyczny, ale z drugiej strony ma walor profetyczny. Maryja jest tą ikoną piękności, ikoną kobiecości, ikoną człowieczeństwa ogólnie też ujmując, ale w sposób szczególny faktycznie podkreśla piękno kobiecości integralnie rozumianej, a więc nie tylko jakiejś idei kobiecości, ale konkretnej kobiecości z jej cielesnością i z jej właśnie duchem.
I jest to jakieś zadanie chyba też dla naszego narodu, dla tym samym tego, jaki będzie kształt Polski, bo to od nas zależy. To, że rycerze mieli ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej na piersi, to, że naszych w Katyniu można było poznać w ziemi po guzikach z orzełkiem, ale także po medaliku Matki Bożej, po różańcu, który żołnierze i oficerowie mieli w swoich kieszeniach, no to, to piękne i to pokazuje naszą tożsamość, tylko że tożsamość jest też zadaniem.
Zdecydowanie tak, a dzisiaj stajemy w obliczu, no ciągle o tym mówimy, ale niestety musimy o tym mówić. Sądzę, że z przyjemnością byśmy porzucali te tematy, ale nie możemy tego zrobić, bo rzeczywiście każdego dnia, no dosłownie każdego dnia jesteśmy godzeni w to, co stanowi tę naszą tożsamość, co stanowi właśnie ten, powiedziałbym, taki kod genetyczny kultury polskiej, naszej tożsamości, piękna polskości. To jest dzisiaj rzeczywiście podważane, no w każdym elemencie. Próbuje się nam wykpić naszą wiarę, próbuje się wykpić macierzyństwo, próbuje się zniszczyć rodzinę, próbuje się targać na świętość ludzkiego życia. I to są działania, które no niestety, jak wiemy, biegną poprzez media, poprzez niektóre ugrupowania polityczne, poprzez właśnie też te siły unijne, które no w sposób bardzo, bardzo, bardzo mocny atakują chrześcijaństwo. Bo no trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, to co jest dzisiaj główną ideologią Unii Europejskiej, tak zwanej Unii Europejskiej, czy tej Unii antyeuropejskiej. Ta ideologia gender, to słowo dzisiaj jeszcze nie padło, ale właściwie elementy tej ideologii były już tutaj podniesione, bo przecież elementem jest i właśnie są te tak zwane prawa reprodukcyjne i niszczenie właśnie małżeństwa, poniżanie godności dziecka poprzez traktowanie dziecka jako przedmiotu targu, zakupu, prawda, przez tak zwane związki homoseksualne i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Jeżeli przyjmiemy, bo myślę, że to trzeba nieustannie podkreślać, jeżeli przyjmiemy, że istotą gender jest stwierdzenie, że nie istnieje ta binarność kobiety i mężczyzny, tylko istnieje jakaś polimorficzność orientacji seksualnych, których wymienia się już dzisiaj 250, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. Ktoś może powiedzieć, to jest śmieszne, to jest idiotyczne, prawda? Ktoś może powiedzieć, to jest no, nierealne. Ale zauważmy, że to stwierdzenie kryje w sobie jedną podstawową rzecz. Odrzucamy prawdę o stworzeniu człowieka mężczyzną i kobietą. Odrzucamy akt stwórczy Boga. Odrzucamy Boga. I dlatego nie ma i nie będzie możliwości pojednania ideologii gender z chrześcijaństwem, bo ta ideologia w samym swoim rdzeniu, w samym swoim fundamentalnym założeniu jest ideologią antyteistyczną, nie ateistyczną, ale antyteistyczną, odrzucającą i walczącą z Bogiem Stwórcą, a w konsekwencji także z Bogiem Zbawcą, no bo skoro nie ma mężczyzny i kobiety, skoro nie ma człowieka właściwie jako osoby, tylko mamy jakiś konstrukt, no to Chrystus nie przyszedł zbawić konstrukty społeczne czy kulturowe. Chrystus przyszedł zbawić człowieka, kobietę i mężczyznę, kobiety i mężczyzn. Za nich, za każdego z nas oddał życie Chrystus, a nie za konstrukt ideologiczny. A więc to jest odrzucenie podstawowych praw chrześcijańskich.
Dlatego też, księże profesorze, finiszując, może jeszcze to, no bo pytają niektórzy, no ale cóż was razi wizerunek Matki Bożej, bo on też jest noszony w różnego rodzaju marszach przez no, stronę, która no właśnie jakby całej duchowości maryjnej zaprzecza. I nie chodzi o to, czy tam jest kolor żółty, zielony, niebieski, czy jakikolwiek sobie będzie, czy kilka tych kolorów złożonych, sześć tam chyba jest, prawda, mylnie nazywanych tęczą, ale te sześć kolorów, to nie kolory rażą, tylko to, co te kolory oznaczają właśnie, jakby dajemy je przy Maryi, a one nie mają nic wspólnego z duchowością maryjną. To znaczy fałszujecie, kłamiecie i ostatecznie profanujecie, dlatego choćby no, to, co ksiądz profesor powiedział, odrzucając akt stwórczy, prawda, powołanie człowieka do świętości, właśnie te cnoty niewieście, tak rażące w oczy. Więc no, po co nosić Maryję na tych marszach i ozdabiać ją w jakieś barwy, skoro jakby treści, które no nie tylko powiedziałbym mówicie, ale wręcz wyznajecie, bo to jest jakaś tam niemalże quasi religia, no są diametralnie różne od tego, czego wyrazicielką jest Maryja, o czym mówi Maryja w objawieniach chociażby, o nawróceniu, o pokucie, o modlitwie. No ale na tych marszach żadnego z tych elementów nie ma.
Oczywiście obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej czy jakakolwiek inna ikona, obraz Matki Bożej jest znakiem. Znakiem, który odsłania treść. No w tym przypadku ukazuje właśnie treść Maryi, Matki Królowej, obdarzonej wieloma tytułami. Kobiety Najświętszej, kobiety żyjącej, kobiety, która ma dla nas ogromne znaczenie poprzez swoje odniesienie do Boga. No cała właśnie tutaj wielkość Maryi wyraża się przecież w tym zdaniu fiat, w tym słowie fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. To jest to przyjęcie całkowite Boga, bez zastrzeżeń, bezwarunkowe, bezgraniczne. Maryja jest, no chciałoby się powiedzieć, w sposób bardzo też wyjątkowy i zarazem niezwykle konkretny, zjednoczona z Bogiem, jak nikt inny. I teraz właśnie ktoś, kto wykorzystuje ten znak o takiej treści, głosząc odrzucenie Boga, pogardę wobec Boga, pogardę wobec macierzyństwa, no nie chcę tutaj, nie potrafię nawet, bo z jednej strony słowa, których można by było tutaj użyć, one i tak nie oddadzą tego podłego cynizmu, który występuje w takim momencie. Nie chcę też tutaj porównywać takich marszy i takiego właśnie wykorzystywania ikony Matki Bożej z pewnym napisem, który był grawerowany na klamrach pewnych żołnierzy w okresie II wojny światowej, co budziło i budzi do dzisiaj oczywiście no straszliwe poruszenie i oburzenie, jak można było właśnie z takim hasłem iść i mordować ludzi. No niestety tutaj nie ma nawet, te słowa są bezradne wobec tego straszliwego cynizmu, który pojawia się w takich demonstracjach, w takich manifestacjach. Absolutnie nie można tutaj tego usprawiedliwiać i te niektóre z wyroków, tak zwanych wyroków sądowych, tak zwanych sądów i sędziów, które zapadały w tych sprawach, w tych procesach, mam na myśli tutaj osławiony proces w Płocku dotyczący Płocka i właśnie szargania symboli religijnych przez ideologów kilka miesięcy, czy tam przeszło rok temu. No to wszystko pokazuje nam, jak bardzo daleko odeszliśmy z jednej strony od rozumienia tego, czym jest znak, jak bardzo daleko odchodzimy od właśnie tego szczególnego znaku, jakim jest postać, osoba Najświętszej Maryi Panny. To pokazuje nam też pewną ułomność polskich instytucji sądowych, konieczność reformy tych instytucji, konieczność rzeczywiście stworzenia takiego systemu, w którym osoby rzeczywiście kompetentne będą decydować o tak wrażliwych i zarazem tak fundamentalnie ważnych sprawach. Ale nade wszystko sądzę, że te sytuacje pokazują nam, jak bardzo my, katolicy, jesteśmy rzeczywiście zobowiązani do tego, abyśmy to dziedzictwo, jakim jest nasza duchowość maryjna, jakim jest nasza pobożność maryjna, aby to dziedzictwo wielkich polskich świętych, wielkich polskich pasterzy Kościoła, którzy towarzyszyli i towarzyszą nam duchowo w naszym życiu, żebyśmy to wszystko rzeczywiście w sposób odpowiedzialny, naprawdę odpowiedzialny podejmowali.
Ileż spojrzenie na Maryję, księży profesorze, dzisiaj też no, dało inspiracji i takiego no, zastanowienia no, przede wszystkim najpierw nad sobą, ale także nad kondycją naszego narodu, nad kondycją naszej ojczyzny i spojrzeniu, w którym punkcie się znajdujemy, no i niezmienny program wciąż przed nami.
Tak jest, ale to też nie może dziwić, bo Maryja jest tą najpiękniejszą kobietą, która inspiruje i która po prostu rozbudza wrażliwość, ale zarazem też w obronie kobiety etos rycerski domagał się tego, żeby stawać w obronie kobiety. I my dzisiaj jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby stawać w obronie Maryi, w obronie maryjności i wtedy naprawdę też będziemy najlepiej bronili godności kobiety, jej wartości i będziemy też podnosili jej wartość w życiu rodzinnym, społecznym, politycznym.
No i na zakończenie ten motyw macierzyństwa. Maryja jest przede wszystkim naszą matką i proszę nie obrażać naszej matki.
Tak jest, tak jest.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest naszym gościem. Mamy jeszcze godzinę mniej więcej na rozmowy. Zapraszamy Państwa. Takie dzisiaj refleksje wokół dzisiejszej uroczystości, która no, jest wielowymiarowa, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święto Wojska Polskiego, rocznica cudu nad Wisłą, ale patrzymy na Maryję. Patrzymy na Maryję jako obecną w dziejach naszego narodu. Obecną kiedyś i obecną teraz. I staramy się wyciągać jakby też takie inspiracje, wnioski. Co Państwu mówi przy tych okazjach, z takim doświadczeniem, jakie macie, Najświętsza Maryja Panna, właśnie w dniu jej imienin, wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 2356 południa, 536 600 536 600 200 i zagranica 0048 56 655 55-23-33 i końcówka 66. Maryja, naród, Polska. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Czy już można mówić?
Tak, tak, oczywiście. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Warszawy. Pozdrawiam czcigodnego ojca prowadzącego i księdza profesora. I chciałem mówić o tym, że mój dziad, który się urodził w 1864 roku, to jak zapamiętałem, to wstawał rano, golił się, ubierał i wyśpiewał godzinki o 5:00 dokładnie. Ojciec był trochę niezadowolony, że tak wcześnie hałasował, ale ponieważ ja spałem z dziadkiem w jednym pokoju, bo to taka rodzina duża była, to kiedyś dziadka zapytałem, dlaczego taka determinacja jest, że to o 5:00, że ma być ogolony i ubrany. A dziadek mi odpowiedział, słuchaj, z Marią trzeba żyć w komitywie, bo ona nas broniła, broni, bronić będzie, stawiała się do Boga, wstawia się i wstawiać będzie. To nie tylko modlić się, ale też jak będziesz już duży, będziesz dorosły, a już wtedy byłem prawie dorosły, to zawsze zrób coś jakieś dla ludzi, dla ludzkości i ofiaruj to Maryi Jezusowi i zobaczysz, ona ci nie zapomnie. Oczywiście dziadek zmarł 15 sierpnia o godzinie 12 w południe przy 27 wnukach i 8 swoich dzieciach. Często o tym myślę. Jak był ten cud nad Wisłą, to był świadkiem uciekających żołnierzy i właśnie mówił, że oni tak uciekali, jakby ich psy goniły, mówi, to na oślep uciekali, ponieważ był dziadek furmanem u Żyda, który prowadził sklep żywnościowy i wjechali poza Warszawę po środki żywnościowe, to właśnie widzieli, schowali się do lasu, bo nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle, dlaczego tak oni biegną szybko. I fajnie, że tak dobrze nas Maria broni. Też staram się, nauczyłem się godzinki na pamięć, wiele lat ich śpiewałem. Później zaniechałem, a teraz od nowa muszę sobie przypomnieć bo treść i też jakoś tak czcić Marię, bo bez tego ani róż, nie da rady. Wiele lat pracowałem przy chorych w szpitalu. Jakoś też czasami prosiłem Marię za jakimś chorym. I tak jakoś było dobrze. Czasami właśnie odczułem, że jakąś taką pomoc stawia się za nami. I czasami jak ktoś mówi o Marii, to mówię tak. Gdybym ja znał dyrektora przedsiębiorstwa, chciał dostać się do jakiegoś dyrektora wielkiego przedsiębiorstwa i do niego byłby trudny dostęp, ale znałbym jego mamę i żył z nią w komitywie, to gdybym poszedł do tej mamy i powiedział, że mi załatwia spotkanie ze swoim synem, dyrektorem tego przedsiębiorstwa, to istnieje prawdopodobieństwo, że jakoś bym się tam dostał. I mówię analogicznie, jeżeli my prosimy o Marię, ona w jakiś sposób nam zorganizuje spotkanie z Chrystusem. Znaczy, Pan Jezus weźmie pod uwagę nasze prośby i tak dalej. I ja uważam, że jest to ważne. O tym chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, daj Boże zdrowie ojcu prowadzącego i czcigodnemu księdzu profesorowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. No i kiedy sobie życzymy zdrowia, to księże profesorze, właśnie Maryja jest dla nas przykładem, żebyśmy sobie życzyli zdrowia duszy i ciała.
Tak, zdecydowanie. Tutaj bardzo dziękuję za to wspomnienie pana, który przed chwilą się nim podzielił, bo rzeczywiście bardzo wzruszające i piękne. Mądrość naszych dziadków, naszych rodziców, mądrość, która została nam dana, jest rzeczywiście tutaj niezwykle, niezwykle cenna. I to, co właśnie ojciec podkreśla, że to była i to powinna pozostać właśnie taka formacja, która kształtuje no, całość naszego człowieczeństwa, więc w tym wymiarze duchowym i cielesnym te mądre rady naprawdę zabezpieczały i zabezpieczają całość naszego życia, zarówno dziś, jak i w przyszłości, zarówno w wymiarze duchowym, jak i cielesnym.
A też kiedy tak patrzymy na Maryję, księże profesorze, to nie wiem, czy ksiądz profesor pamięta, ale był też taki czas w kościele, kiedy no i Jan Paweł II był, powiedziałbym, no, krytykowany za ten rys maryjności, że to taka no, polska folklorystyczna pobożność, prawda, że przepraszam za to określenie, ale takie się pojawiało, że panie klepią różańce, że to, że tamto, właśnie godzinki zanikły, Radio Maryja jakby całą tę naszą piękną polską tradycję, którą rozbrzmiewały domy w czasach wolności i pod zaborami, stara się też jakby przypominać i no i nie tylko przypominać, ale razem z ludźmi się modlić. Nie tylko radio wskazuje, ale również się modli. To jest też taki walor, który teraz przychodzi mi do głowy, ale rzeczywiście chyba tak było, księże profesorze, że niektórzy, za przeproszeniem, teolodzy myśleli, że są mądrzejsi od Matki Bożej.
Tak, rzeczywiście. No cóż, czasem właśnie mądrość różnych uczonych stawała się jakąś nad mądrością, a właśnie przekroczenie, tutaj jakoś dzisiaj nam wraca ten temat cnót, ale wiemy właśnie, że cnota jest pewną zasadą środka, która unika z jednej strony jakiegoś nadmiaru, a z drugiej strony niedomiaru. No i właśnie czasem mądrość taka pseudo nadmiarze, no stawała się po prostu brakiem tej mądrości. Przepraszam za taki tutaj wywód, ale oczywiście, że wielką zasługą zarówno prymasa Wyszyńskiego w odniesieniu do kościoła w Polsce było to, że po Soborze Watykańskim II ksiądz prymas nie poddał się tym trendom reformatorskim czy reformistycznym, które nie wynikały przecież z samego soboru, bo przypomnijmy, że w czasach soborowych i w konstytucji dogmatycznej o Kościele jest piękny rozdział poświęcony Maryi. Właśnie Paweł VI, papież soboru, opublikował wspaniałą encyklikę Marialis Cultus, ale wielu no właśnie reformatorów posoborowych zaczęło Maryję rugować z tej przestrzeni Kościołu i w sensie fizycznym, i w sensie duchowym. Prymas Wyszyński zachował ten rys Maryi, no właśnie wręcz go, można powiedzieć, wzmocnił w okresie przedsoborowym, soborowym i posoborowym. Święty Jan Paweł II przeniósł tę swoją pobożność maryjną, samo właśnie totus tuus, a więc to hasło zaczerpnięte ze świętego Ludwika Grignon de Montfort, herb papieski, w którym przecież pamiętamy, była Maryja pod krzyżem Chrystusa. Przeniósł to wszystko na cały świat i rzeczywiście, no myślę, że to też są takie znaki tej, już jednym zdaniem mówiąc, maryjności prymasa, która ocalała i scalała Kościół w Polsce, i maryjności Jana Pawła II, która zapewniała siłę Kościoła w świecie.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Czy można
tak,
do rozmowy?
Prosimy. Jest pani na antenie. Słuchamy.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, mówi Lucyna z Płocka.
Szczęść Boże.
Witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, i księdza profesora i ojca prowadzącego. Proszę państwa, proszę panów, bo mówię również do pana Ryszarda, który pięknie powiedział, co mężczyzna może pięknie powiedzieć o kobiecie, ale ja chciałabym króciutko powiedzieć jako kobieta, że w moim życiu ja teraz siedzę sobie w pokoju przy stole, w pokoju świętej pamięci mojej teściowej, która była wielką czcicielką Maryi, należała do Rycerstwa Niepokalanej i nauczyła nauczyła mnie, nauczyła moje dzieci, przede wszystkim nauczyła mojego męża powierzania z codzienności swoich trudności, kłopotów i cierpień Matce Najświętszej. To zachwycające było, jak ona pięknie się umiała cichutko pomodlić, jak ona pięknie umiała przebaczać także swojej synowej, gdy zdarzało nam się czasem, zdarzało nam się, że się przemówiłyśmy, albo wydawało mi się, że obraziłam, to wieczorem schodziłam, bo mieszkałam na górze i prosiłam o przebaczenie i o modlitwę. I uśmiechnęła się zawsze wtedy do mnie ciepło i serdecznie, kiwnęła głową, że na pewno się pomodli, albo powiedziała: słuchaj, ja przecież tego w ogóle nie pamiętam. I jeszcze powiem o jednej sprawie. Świętej pamięci ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski z Płocka, także etyk, niedługo będzie rocznica jego śmierci, zmarł w ubiegłym roku, kiedyś poprosił mnie w pewnej wspólnocie o taką krótką prelekcję Marię mojego życia. Byłam zaskoczona, ale ucieszyłam się z tego, ponieważ każdy z tej wspólnoty jakieś tam przygotowywał tematy. I ja, przygotowując się do tego tematu prowadząc to nasze spotkanie, chciałam właśnie powiedzieć o kobietach, Mariach mojego życia, które jakby olśniły mnie też, zachwyciły, miały na imię Maria i miały ogromny wpływ na moje życie, na moją duchowość, a także na moją codzienność. Ja dziękuję dzisiaj Panu Bogu, Matce Najświętszej i wszystkim ludziom, których spotkałam na swojej drodze, którzy ubogacali i ubogacają moją duchowość. I w dzieciństwie byłam bardzo maryjna, bo to nabożeństwa majowe przy kapliczce. Moja mama miała głębokie nabożeństwo do serca Pana Jezusa. Jeśli chodzi o Matkę Najświętszą, to najbardziej zapamiętałam, jak na Matkę Bożą Gromniczną na ofiarowanie stroiła gromnicę i szła do kościoła. Ale to właśnie prowadzenie dziecka z dzieciństwa, później dziewczyny, dorosłej osoby, i dzisiaj matki, żony, babci, to chyba jest właśnie zasługą Matki Bożej, której uroczystość i patronat dla Polski, kobiet, szczególnie matek, dziś składamy jej hołd. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Jeszcze świątecznie Ave Maria i szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękujemy, księże profesorze.
Zacznę, powiem od takiego marginesu, ale bardzo ważnego marginesu. Dziękuję za wspomnienie osoby świętej pamięci księdza profesora Ireneusza, bo to bardzo piękna postać i warta przypominania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast co do właśnie też tego świadectwa, którym pani zechciała się z nami podzielić, myślę, że no warto zwrócić uwagę na ten element pojednania. Maria w Ewangelii chyba nie występuje w jakiejś roli przebaczania, pojednania, ale występuje w roli takiej mediatorki między ludźmi a Chrystusem na weselu w Kanie Galilejskiej, jest pośredniczką. I myślę, że ten element pośrednictwa dotyczy także tej umiejętności przebaczania, tej umiejętności porozumienia się. To bardzo, bardzo piękny element i bardzo ważne przypomnienie, że w tych sytuacjach rodzinnych, w których czasem dochodzi do mniejszych czy większych nieporozumień,
że warto właśnie szukać też tej pomocy u Maryi. Ona jest niezrównaną pośredniczką i mediatorką we wszystkich trudnych sytuacjach i dlatego warto rzeczywiście o to jej pośrednictwo zabiegać. Dziękuję za ten właśnie element pięknego świadectwa.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odważnie, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Serdecznie witam, serdecznie pozdrawiam. Mówi Bernadeta z Małopolski. Maryja w moim życiu, w naszym życiu, w życiu naszych przodków była pierwszą, najważniejszą osobą. Nie wyobrażam sobie i nie pamiętam z dzieciństwa, młodości mieszkań, nawet bardzo bogatych, w których nie byłoby ołtarzyka z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Moje imię, jak byłam dziewczynką, było szczególnie rzadkie, a ja uważałam, że dostałam to imię dzięki Maryi. I ten kult u nas był ogromny. Ja ze wszystkim tym, co słyszę, się zgadzam. To wszystko mądrze brzmi. Ja, kiedy rozmawiam, mam jeszcze kontakt z młodzieżą nieraz, mówię bardziej prostym językiem. Po prostu pan Donald Tusk urąga macierzyństwu, urąga kobiecie, czyli urąga także własnej matce. Jeśli on był tym utrapieniem dla matki, to dziś jest utrapieniem dla całej Polski. Nie ma w nim żadnego sumienia, samokrytycyzmu, zresztą chyba jest tylko sterowanym narzędziem, ale wracając do macierzyństwa, bardzo mi się spodobały te słowa. Maryja jest naszą matką i nie pozwalamy na to, żeby Maryję obrażać. Nie wolno. Dlaczego ci, którzy są za zabijaniem, nie pójdą i nie wiwatują z okazji zabijania nienarodzonych dzieci pod klinikami aborcyjnymi, tylko idą i urągają naszej Matce Królowej Maryi? Tyle dobra, co ona ludzkości wyprosiła, tyle cudów. No przecież nie, to jest przerażające. A druga sprawa. Polki przez długie, długie lata były najbardziej szanowanymi kobietami w świecie. Były cenione przede wszystkim za to, że, to przytaczam słowa Francuza, pracowite bardzo, ale nigdy zapracowane. Ubierze prostą suknię i wygląda jak królowa. A to jeszcze się odnosiło do naszych zasad postępowania, do naszych tak zwanych dobrych manier. Kobieta była całowana w rękę tylko w Polsce. Oczywiście ten zwyczaj zanika, no bo przecież wszystko ma być byle jakie. Ja jeszcze tylko tyle powiem. Nie możemy ulegać, nie możemy pozwolić. No co się dzieje z naszym rządem, że zgadza się i sądy. Jestem przerażona. Czy to ma być tylko kraj jakichś takich rozproszonych osobników, którzy będą żyli i obijali się o siebie jak wolne atomy? Czy naprawdę my tak z wielką kulturą, z tak wspaniałą historią, z tyloma osiągnięciami, z których korzystał cały świat, my mamy teraz się poniżać? A jeżeli te wszystkie młode osoby, które demonstrują, niech sobie demonstrują czarne marsze, no tak, one już noszą żałoby po samych sobie, dlatego że nie będą mieć potomstwa, no to kiedyś nie będzie miał kto po nich tej żałoby nosić. Ja w ten sposób mówię do młodych ludzi, którzy postępują bardzo lekkomyślnie, nie są ukształtowani, albo po prostu nie rozmawia z nimi nikt. Nawet usłyszałam od młodej dziewczyny, trudnej, kiedyś takie zdanie. To, że młodzież taka jest, to jest wina dorosłych. I jeszcze ksiądz na pewno sobie, ojciec, przepraszam, przypomni sobie audycję wczorajszą, gdzie padło takie określenie. Bogate społeczeństwo jest bez ducha. To z Japonii wczoraj. I ja się z tym zgadzam. Daje się nam bogactwo, każe się nam zarabiać po to właśnie, żebyśmy przestali myśleć, czuć i po prostu być Polakami. Nie będę już przedłużać. Szczęść Boże wszystkim serdecznie i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję pani Bernadetto. Księdza profesora teraz poproszę.
Ja także dziękuję za te słowa. Ta myśl o tej żałobie uczestniczek i uczestników Czarnych Marszów jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa i bardzo mądra. Oczywiście wszystkie pozostałe elementy, no trudno tutaj cokolwiek dodać, z wszystkimi się na pewno zgadzamy. Problemem jest natomiast no rzeczywiście ten rozdźwięk, jaki się pojawił ten rozdźwięk międzypokoleniowy, który się no niestety tworzy, bo tak jak pani zauważyła, cytując jedną z tych młodych dziewcząt, że to, jakimi oni są, jest niestety no efektem, winą zaniedbań naszego pokolenia, naszych pokoleń. To jest na pewno bardzo, bardzo trudny problem i bardzo trudna sprawa, ale no jedynym przezwyciężeniem tego stanu rzeczy no musi być mobilizacja i odpowiedzialność. No mobilizacja wszystkich czynników, przede wszystkim rodziny, kościoła, szkoły. Ten proces wychowania, który w ostatnich latach rzeczywiście został bardzo zaniedbany, bo akcentujemy właśnie wyłącznie kształcenie w sensie zdobywania wiedzy i umiejętności, choć z tym też bywa bardzo różnie. Natomiast zupełnie marginalizowany był proces wychowania. Efekty tego no, są niestety dzisiaj obserwowalne. Dlatego mocny akcent na potrzebę powrotu do integralnego kształcenia młodego człowieka poprzez nie tylko zdobywanie wiedzy, ale formowanie postawy.
Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesław z Opolszczyzny. Będę mógł się włączyć do audycji?
Tak, panie Wiesławie. Już jesteśmy na antenie. Słuchamy.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna.
Teraz i zawsze.
Kończy się przepiękny dzień, piękne święto u nas, w naszej ojczyźnie. Jak to dobrze, że możemy być razem, że możemy rozmawiać o Matce Bożej, o naszej Polsce ukochanej. Myślę sobie, że to także wielki, wielki dar. I chciałem się podzielić kilkoma refleksjami dotyczącymi właśnie tego święta. Myślę sobie, że nie ma takiego medium, które potrafiłoby pokazać, jak na mapie naszej ojczyzny, a także poza jej granicami, jak my pięknie świętujemy, ile jest modlitwy, ile jest pobożności, nie tylko w tym dniu, ale tak w ogóle w kościele naszym. I to jest po prostu no, niemożliwe, żeby jak w kalejdoskopie pokazać i te wszystkie kościoły, nasze kościółki wiejskie, gdzie są kościoły pod wezwaniem Wzięcia Najświętszej Maryi Panny i w miastach, i nasze katedry, i sanktuaria przepiękne. To wszystko, kiedy człowiek sobie o tym pomyśli, no to zawrót głowy, ale taki bardzo pozytywny i piękny. I ta świadomość, że jest nas tak wielu i że Duch w narodzie nie ginie, mimo że mamy pewne obawy, niepokoje i różne zjawiska się dzieją w naszym kraju, ale jednak bądźmy ufni, że to wszystko prowadzi do właściwego celu, że wiara w narodzie nie ginie. Któż dzisiaj dowie się o tym, że na przykład u nas na ziemi głubczyckiej, w takiej małej miejscowości Królowe, nawet poza tą wioską, 2 kilometry od centrum, od kościoła we Mulnie, była piękna uroczystość, a to z tego tytułu, że przełożone z 1 marca biegi tropem wilczym dzisiaj się odbywały w tak wielu miejscach i myślę sobie, że to dobro jakieś, bo tak żal nam było, że 1 marca nie możemy się spotkać, a okazuje się, że ten dzień taki piękny, słoneczny sprawił, że tyle osób pobiegło i to całe rodziny. Tutaj mamy piękny przykład właśnie w Królowem, a to miejsce niezwykłe, bo tam się schronił po wojnie w 1947 roku wiosną major Szędzielarz Łupaszka. Chciał po prostu normalnie żyć po walce. Chcieli sobie jego żołnierze, jego wierna towarzyszka Lidia Lwow-Eberle urządzić normalne, zwykłe życie i nie dane im to było. Po kilku tygodniach zaledwie musieli stamtąd uciekać, bo psy gończe, czyli ubecja, goniła ich i próbowała dopaść. To się stało oczywiście rok później na Podhalu, ale ale ten czas, o którym mówię, jest upamiętniony u nas właśnie z Królowem, tam przy tym starym młynie, przy zrujnowanych już zabudowaniach nad pięknymi stawami, upamiętnione pobytem właśnie szędzielarza i jego towarzyszy. Pani Lidia, która niestety odeszła od nas w styczniu, żegnaliśmy ją w Warszawie, była jeszcze kilka dni, lat temu u nas tutaj w tym miejscu i przypominała sobie, jak grządzki uprawiała, żeby na wiosnę coś się urodziło, jak gotowała obiady tym ludziom we młynie. I tak bardzo też z radością mówiła o tym, jak zawsze czuła się Polką, mimo że była Rosjanką, ale Polskę ukochała tak bardzo. Nie tylko może poprzez to, że była narzeczoną Łupaszki, ale także poprzez to, że zrozumiała, jak chyba jest to dobry naród. I potwierdzała to, jak w wojsku, w 5. Brygadzie Wileńskiej, jak obowiązywały pewne zasady, także takie właśnie pobożności, że nie było dnia bez modlitwy wspólnej, że Kindersztuba to było na porządku dziennym, że ci żołnierze starali się być dżentelmenami nie tylko wobec niej, ale także trzymali fason wobec siebie. Kiedy się nazywa bandytami, no to aż trudno w to uwierzyć. Ci, którzy, jak ojciec Dariusz wspominał, którzy nosili na piersi ryngrafy z Matką Bożą Ostrobramską, Częstochowską, którzy przysięgali w obliczu Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, i kładli swe ręce na ten święty krzyż i znak męki, zbawienia, i przysięgali być wiernym ojczyźnie naszej. No aż trudno sobie uzmysłowić, jak ważną rolę wiara odgrywała w ich życiu, w ich walce, w tym, żeby nie zdezerterowali, tak jak pięknie śpiewał, napisał pan Andrzej Kołakowski, którego pozdrawiamy, bo wiem, że chorował do niedawna, myślę, że już jest zdrowy. Napisał piękną pieśń, oskarżenie o wierność i cnotę, i tam w jednej ze zwrotek śpiewa: wytykani palcami, szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród dwin, lecz na naszych sztandarach wciąż ojczyzna i wiara, wciąż prowadzą nas matka i syn. I te dyskusje, które podjął ojciec Dariusz i nasz wspaniały, znakomity, szacowny gość, ksiądz profesor, oczywiście nawiązywały do tego, czy w naszej pobożności tej polskiej Maryja zajmuje pierwsze miejsce. Oczywiście, że przecież wszystko prowadzi do Boga, do jej syna. Matka jest najlepszą przewodniczką. I teraz gdyby pomyśleć sobie o tym, jak właśnie teraz w sierpniu, ale i wcześniej wędrują nie tylko na Jasną Górę pielgrzymki, przecież z różnych stron naszej ojczyzny, kiedy tak w kalejdoskopie byśmy potrafili zobaczyć tych ludzi, to przecież żaden marsz, ten najgorszy, jaki dzisiaj mówimy i myślimy, nie dorównuje temu potokowi ludzi, którzy rodzinami całymi, od najstarszych do najmłodszych, po niemowlęta wędrują właśnie. Co im nakazuje, żeby wędrować? Nie kończą się dzisiaj pielgrzymki na Jasną Górę. Nasza pielgrzymka głubczycka z Opolszczyzny wyrusza jutro. Już z niektórych miast naszego regionu wyruszyły dzisiaj na szlak grupy, żeby w sobotę zameldować się u tronu Matki Bożej. Ale przecież z innych stron także wędrują. I pielgrzymka to nie jest tylko śpiewanie maryjnych pieśni z całym szacunkiem, bo przecież dla Matki Bożej do niej idziemy, ale to jest właśnie życie prawdziwe Kościoła, bo w takiej pielgrzymce się wszystko dzieje, i konferencje, i wykłady, i modlitwy, i pamięć o, na przykład u nas na Opolszczyźnie zawsze pamiętamy o naszych rodakach stąd, o świętym Jacku, o Drowążu z Kamienia Śląskiego pod Górą Świętej Anny i o jego rodzinie, czyli o błogosławionym Czesławie i Bronisławie błogosławionej, a także o wielu innych błogosławionych z naszego regionu, których nie sposób tu wymienić, a których zawsze pamiętamy. I są przecież tematy różne. W tym roku Eucharystia jest głównym tematem, jest tyle ważnych rzeczy. Owszem, i godzinki się śpiewa, i pieśni do Matki Bożej, i to jest wszystko takie niezwykłe. A niezwykłe jest też, że mamy jeszcze takich szacownych ludzi jak pan kapitan Maryl, tego pseudonim pan Marian Markiewicz, który dzisiaj był jednym z bohaterów, także na koszulkach jego wizerunki w Polsce całej, poza granicami ludzie nakładali, a on właśnie już 97-letni miał jeszcze siłę, żeby przybyć na wózku do Królowego, o którym już wcześniej mówiłem, i tam z młodymi rozmawiać, dawać świadectwo piękne tego, jak można wiarę, on z Lęszczyzny, bardzo pobożny człowiek, który swoim życiem tak wiele przecierpiał i potrafi to młodym przekazać. Żeby już nie przedłużać, chciałem na koniec jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, a wrócę się do księdza profesora, jak bardzo nam brakuje felietonów, ale już jeszcze chwilę czekamy do września, już będziemy słuchać w piątki księdza profesora, a także nie sposób nie cieszyć się tym, że co piątek właśnie w naszym dzienniku mogę czytać księdza profesora felietony i dziękujemy za te krzepiące słowa i za tę postawę taką niezłomną. A na koniec, bo tak poważnie traktujemy to święto, nazwijmy żołnierza polskiego, to zrozumiałem, kiedy byłem w Anglii, tam bardzo do tego przywiązywali wagę, żeby, nie wiem jaka różnica, żeby nie traktować tego jako święto Wojska Polskiego, tylko jako święto żołnierza polskiego, niby, że to jest bardziej pojemne, ale tak poprzestańmy na tym, że to jest jakaś racja. I tutaj o tym właśnie mówiliśmy dzisiaj w audycji i ksiądz profesor to podkreślał, że Matka Boża z duszą i ciałem została wzięta do nieba, a w tej pieśni w kantyczce na święto Matki Boskiej Zielnej właśnie, nie wiem czyjego autorstwa, ale pozwoliłem sobie, tak mi się to podobało, melodię ułożyć i zanucę, jeśli ojciec pozwoli, a w ostatniej zwrotce będzie podkreślone to właśnie, żeby Matka Święta broniła ludu swego dusz i ciał i chat.
Panie także. Wiesławie, to może tę ostatnią zwrotkę, gdyby pan zanucił, dobrze?
Oczywiście. Tak, przyjmij dary polskiej wiary, Matko jedna i za nami grzesznikami módl się do Syna, Panno Święta, w niebo wzięta, broń od złego ludu Twego, broń dusz, ciał i chat. Panno Święta, w niebo wzięta, łaski krynico, Tobie chwała wieczno trwała, Bogu Rodzico. Na koniec tego dnia cieszę się, że mogłem to zanucić także na chwałę Matki Bożej i dziękuję, że przedłużyłem trochę, ale chciałem tyle rzeczy wypowiedzieć, bo ta nasza wiara jest bardzo pojemna i taka naprawdę wszechogarniająca i Kościół jest bardziej bogaty niż nam się to nawet wydaje z naszych zwykłych ludzkich doświadczeń. Dziękuję.
Dziękuję.
Panem Bogiem pozdrawiam.
Dziękuję Panie Wiesławie, z Panem Bogiem. Księdza profesora poproszę.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za te wątki, które były tutaj poruszone. Bardzo dziękuję za to przypomnienie tego wątku, który rzeczywiście dzisiaj w tym roku się pojawił, z racji uwarunkowań epidemicznych pojawił się przeniesiony na dzień dzisiejszy. Te biegi wilcze, wilczym tropem, to rzeczywiście pewien nasz fenomen, który odwołuje się do tradycji żołnierzy niezłomnych, którzy byli rzeczywiście rycerzami powojennymi. Rycerzami właśnie w tym znaczeniu takim najbardziej autentycznym, a więc ludźmi stojącymi na straży tej triady pojęć Bóg, honor, ojczyzna. Oni integralnie, niezłomnie bronili właśnie tej triady tych wartości. I Bogu dzięki, że dzisiaj właśnie pamięć o nich zostaje wydobywana z tych mroków komunistycznego zabetonowania. To jest przykład po prostu niezwykle, niezwykle cenny i niezwykle ważny. I przypominamy tę postać podobnie jak i to świętowanie święta Wojska Polskiego czy żołnierza polskiego i cudu nad Wisłą. Przypominamy to wszystko w kontekście Maryi. To nie jest przecież oczywiście przypadek, dlatego że Maryja, która właśnie jest panną łagodną, która jest panną cierpliwą, panną łaskawą, jest jednocześnie hetmanką, jest jednocześnie tą, która uczy nas męstwa. Uczy nas męstwa w sposób niezwykły, w sposób bardzo, bardzo konkretny. Stawała i staje po naszej stronie wtedy, kiedy walczymy ze złem w obronie dobra i wartości. Dlatego rzeczywiście Pan Bóg sam zaprojektował nam naszą historię w ten sposób i zaprojektował nam nasze myślenie o naszym dziś i naszym jutro w ten sposób, że łączymy właśnie elementy patriotyczne z obecnością Maryi. To jest związek prawdziwie nierozerwalny i bezcenny, którego musimy po prostu strzec.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
No.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Ja bardzo szybko, tam w paru zdaniach odniosę się tylko do dwóch kwestii poruszonych w audycji. Otóż ksiądz redaktor uruchomił wątek Unii Europejskiej. Po wojnie zapytano się tata Mackiewicza, od kiedy należy bać się ponownie Niemcy. On powiedział krótko, że zabiorą się za jednoczenie Europy. I ten projekt pod tytułem Zjednoczona Europa, Unia Europejska, to jest projektem tego najbardziej brunatnego jądra niemieckiego. A to, że postawiono w tamtym czasie na czele, jako takich frontmenów właśnie Schumana, Gasparego i Adenauera, wynikało z tego, że po wojnie ludzie jeszcze mieli w pamięci te bezprawstwa, które się dopuścili Niemcy. I oni właśnie chcieli ten swój projekt uwiarygodnić. I o ile Schuman czy Gaspari wierzyli w ten projekt. To był, jak mówił Lenin, pożyteczny idiocz, ale oni wierzyli w ten projekt. To Adenauer wiedział, w czym uczestniczy. Jak to nie wierzy, to niech sobie poczyta pamiętniki Adenauera i co on pisał o nas, o Polakach. I druga kwestia bardzo szybko. Ksiądz profesor powiedział, że Maryja jest ikoną piękna. Ale zarówno ksiądz profesor, jak i ja, jak ksiądz redaktor, to mamy ideę piękna wdrukowane nam przez popkulturę, nie? Ja bym tej kalki Panu Bogu nie narzucał. Ja bym nie miał nic przeciwko temu. Słowo daję. Gdyby Maryja na przykład była na przykład, nie wiem, kulawa, czy zezowata, czy coś takiego. Nic mi do wyboru, to Pan to wybrał. I na tym właśnie polega fenomen Maryi. I tam pamiętam w czasie kampanii wyborczej pana prezydenta, pan ksiądz Jan Zenon-Hamas i ksiądz Jan Cibułowski zaproponowali taki temat audycji Maryja w kościele i demokracji. Tam w zasadzie tylko zabierał głos ksiądz Zenon, bo tam ksiądz Jan miał kłopoty z połączeniem się. Ksiądz Zenon powiedział między innymi coś takiego, że Maryja pochodziła z warstwy najbardziej wykluczonej. Ja się zgadzam z księdzem Zenonem. Według mnie właśnie Maryja była całkowicie taka sama jak nasze mamy, babcie, ciocie, znajome. A na czym polegał fenomen Maryi według mnie? Otóż przez analogię. Gdy byłem mały, w szkole podstawowej, to mama dla mnie była najpiękniejsza, najlepsza, najmądrzejsza. W gimnazjum też widziałem, że moja mama wcale nie jest taka mądra, bo mama tam Jessica czy Patryki, mamy Jessica czy Patryka były piękniejsze, były ładnie uczesane, paznokcie kolorowe, ładne samochody, dżinsy dziurawe, nie? A moja mama zaczesana, szara myszka zaczesana w końskim ogniu. W liceum to widziałem nawet, że moja mama nie jest mądra, bo jak ja byłem mądry, nie? No i przyszedł czas, że poszedłem w świat i są takie dni, że człowiek siada, odpala tego swojego starego Volkswagena, jedzie do lasu, wyciąga z portfela zdjęcie mamy, ogląda się, czy nikt go nie widzi i płacze. I poprzez te łzy ta mama znowu jest dla mnie najpiękniejsza. I właśnie poprzez kurtynę łez naszego polskiego ludu Maryja dla nas była, jest i będzie zawsze najpiękniejszą, najdoskonalszą istotą, jaka chodziła po ziemi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie Janie. Księże profesorze.
Dwa bardzo ciekawe wątki oczywiście, to znaczy no nie dyskutujemy w gruncie rzeczy dzisiaj na temat projektu pod tytułem Europa, ale ja chcę przypomnieć, że zjednoczenie Europy nie jest wcale jakimś no szatańskim pomysłem czy złym pomysłem. Ten projekt zjednoczenia Europy, on właściwie od wieków się przewijał i przewijał się w postaci różnych koncepcji. Zwłaszcza może w średniowieczu, kiedy Europa była, no, powiedziałbym, o wiele bardziej modelowo zjednoczona niż to ma miejsce dzisiaj. Ale powtarzam, nie będziemy może tutaj tego wątku rozwijać, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że stosunek Adenauera do Polaków no, był zdecydowanie antypolski. Co nie zmienia jednak faktu, że ten projekt, który cała trójka polityków próbowała wtedy zrealizować, myślę, że jednak no jest godny, mówiąc najkrócej, najoględniej, szacunku i dostrzeżenia jako pewien projekt, który miał służyć dobru odbudowania Europy i świata właśnie zachodniego, europejskiego po II wojnie światowej. Ale to oczywiście może być tematem zupełnie innych naszych rozmów. Natomiast no myślę, że pan tutaj w tym drugim wątku dotyczącym piękna wypowiedział to, co wszyscy czujemy. Oczywiście, że mamy świadomość tego, że Maryja pochodziła z jednej strony no właśnie z ubogiej warstwy społecznej, bo kiedy stajemy w dawnym domku nazaretańskim, w tej grocie w Nazarecie, możemy sobie wyobrazić właśnie, jak wyglądały realia życia. Nie zmienia to jednak faktu, że piękno jest wartością, ideałem danym nam przez Boga. Mówiąc o tej ikonie piękna, nie sądzę, że nie zmierzamy tutaj w stronę jakiegoś rankingu czy jakichś wyborów miss piękności, tylko mówimy po prostu o obiektywnym pięknie, które
które w Maryi w sposób obiektywny i absolutny musiało być po prostu obecne. Dlaczego? No dlatego, że skoro człowiek jest obrazem Boga, a Maryja poprzez swoje niepokalane poczęcie ten obraz Boga odzwierciedlała w sposób absolutnie doskonały i unikalny, nie była skażona żadnym grzechem. Więc w takim razie no, trudno sobie wyobrazić, żeby Bóg został odwzorowany w Maryi w sposób niepiękny. Dlatego broniłbym jednak tutaj tego, że to spojrzenie na piękno Maryi nie jest spojrzeniem tylko subiektywnym, ale Maryja jest absolutnie ucieleśnieniem ideału piękna. No i tyle może w tym temacie. Tego bym bronił.
Ale też ciekawy taki głos pana Jana w związku z właśnie spojrzeniem na własną, na swoją mamę.
Tak, oczywiście.
Że właśnie jakby to piękno i taki zachwyt i relacja przede wszystkim, no bo to jest decydujące, ma ten walor no nie tylko taki zewnętrzny, ale właśnie wewnętrzny, powiedziałbym taki tożsamościowy, że pojechał do lasu, prawda, wyjął z portfela zdjęcie mamy i zapłakał, bo to jest jego mama.
Tak,
proszę.
Przepraszam, bo tak sobie skojarzyłem, że kiedy wędrujemy no chociażby po tej estakadzie wokół naszego sanktuarium toruńskiego, możemy dostrzec różne wizerunki Maryi. One się różnią między sobą, bo pochodzą z różnych zakątków świata. I oczywiście, że kiedy my właśnie Polacy spojrzymy na przykład na Maryję z Guadalupe, czy spojrzymy na Maryję z któregoś z sanktuariów afrykańskich, czy południowoamerykańskich, to oczywiście, że no właśnie możemy też dostrzec tutaj różnicę tego ideału. Dla nas najpiękniejszą pozostaje nasza Maryja Jasnogórska, nasza Maryja Częstochowska. Na pewno i ten pewien subiektywizm w odbiorze na pewno jest, ale chcę powiedzieć właśnie, i on jest rzeczywiście, tak jak ojciec mówi, jest wyznacznikiem naszej tożsamości, jest właśnie, buduje tę naszą tożsamość, ten nasz związek tożsamościowy, kulturowy. Ale no chcę podkreślić, że tak czy inaczej w Maryi jest absolutny ideał piękna i o tym my go możemy różnie odbierać, my go możemy różnie postrzegać i na tym polega też geniusz Pana Boga, który dał swoją matkę nam w taki sposób, że inaczej na nią patrząc w Polsce, inaczej patrząc w Japonii, czy inaczej patrząc w Rwandzie, będziemy jednak zawsze postrzegali ją jako doskonałość, jako piękno.
I też popatrzmy na te zdjęcia, które w portfelach rzeczywiście jeszcze, zwłaszcza pokolenie, no choćby moich rodziców, miało zdjęcia dzieci w swoim portfelu, no bo to było coś, może pieniędzy nie było za wiele, ale najczęściej się otwiera, prawda? I nie zginie, bo właśnie w tym miejscu te zdjęcia były przechowywane, żeby jakby często wracać myślą do, no, do dzieciaków, do domu rodzinnego. Myślę, że to też jest taka piękna, no, powiedziałbym, taki piękny obyczaj, który był. Być może teraz już są bardziej zdjęcia w telefonach komórkowych, które też są portfelami niejednokrotnie, ale pamiętajmy też o tym, żeby mieć wizerunek kogoś, kogo kochamy. Dla rodziców będą to dzieci, dla dzieci będą to rodzice, ale także wizerunek Matki Najświętszej. Myślę, że też dobrze, jeśli by był oczywiście czy medalik, ale czy w samochodzie na przykład. Widzimy, jak ludzie też wizerunki Matki Najświętszej biorą ze sobą do szpitala i przy łóżku szpitalnym taki mały obrazek dyskretnie też jest obecny i, no, i też dodaje takiej nadziei i ufności i zaufania. Nie wiemy, czy ktoś wyzdrowieje, czy nie, ale żeby miał pokój w sercu no i wiedział, że jeżeli nie wyzdrowieje, to też po drugiej stronie ktoś kochający na niego czeka.
Tak, na pewno. I myślę też, że tak jak te zdjęcia dzieci czy rodziców są noszone w portfelach, tak też myślę, że zdarza się jeszcze, że i w portfelu też jest ten obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej zazwyczaj też noszony, bo też zdarzało mi się czasem podpatrzeć kogoś otwierającego portfel, jak właśnie ten obrazek też się tam znajdował. Ale faktycznie takie spojrzenie właśnie na twarz osoby ukochanej jest zawsze spojrzeniem, które odradza miłość.
Prosimy, Radio Maryja. O, nie zdążyłem odebrać. To zapraszam jeszcze Państwa. 9 minut nam zostało do 23.30. Trwają rozmowy niedokończone, no bo pewnie też i w domach warto by je dokończyć i prowadzić. I pewnie i szkoła byłaby dobrym miejscem, i kościół też byłby dobrym miejscem. Tak swoją drogą właśnie kiedyś dom, rodzina i czyli rodzina, szkoła i kościół jakby pokazywali ten jeden kierunek i nauki, i wychowania, i no i pokolenie dwudziestolecia międzywojennego no, pokazało, co jest dla nich ważne, istotne. Dzisiaj ich upamiętniamy. No może rzeczywiście warto też do tego wrócić, żeby tak te grabie w różnych kierunkach nie grabiły. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęście Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Jestem bardzo wzruszona tym programem, tym tematem i bardzo wiele wątków chciałabym się podzielić, ale chyba głównym wątkiem, oprócz tego, że bardzo dziękuję księdzu profesorowi i ojcu doktorowi, drogim prowadzącym dziś program, za wszystko, co jest nam dawane. Natomiast ten wątek Matki Bożej, który pobudził tyle wspaniałych świadectw, którymi bardzo jestem poruszona i sama odkrywam te swoje świadectwa, też się chcę nimi podzielić. Mój dziadziuś, który jako 16-letni chłopak walczył i był ranny w Bitwie Warszawskiej, który do ostatnich jego dni pamiętam, kiedy był ranny, ksiądz profesor zna tę historię, ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej, będący stałym obrazem w naszej rodzinie od pokoleń, dzisiaj ja go mam cały czas, spadł wówczas bez żadnych technicznych powodów, kiedy dziadziuś był raniony. Wrócił. Później oczywiście i druga wojna światowa i uratowanie Żydów. No, taka tradycja, no powiedziałabym, wychowanie w patriotycznej rodzinie. Mam ten dar. Natomiast do ostatnich dni dziadusia pamiętam, kiedy modlił się pod twoją obronę właśnie przed tym obrazem, wizerunkiem Matki Bożej. Moja mama, która odeszła Matki Bożej Szkaplerznej, poprowadziła mnie, jakby bym przyjęła szkaplerz. Matka Boża, która i wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Postać, która zawsze w naszej rodzinie i myślę, że w polskiej nie tylko religijności, tylko po prostu to jest wiara, która dla nas jest oczywista, odgrywała i odgrywa rolę niepodważalną. I właśnie piękno kobiety, świętość kobiety, to sanktuarium, o którym wspominał święty Jan Paweł II. Cała nauka prymasa tysiąclecia Sługi Bożego, można chyba powiedzieć błogosławionego kardynała i dziedzictwo myśli właśnie świętego Jana Pawła II, cały czas drogami za Matką Bożą do Jezusa. Myślę, że takie bezczeszczenie tej świętości to jest brak świadomości. Myślę, że my jeszcze jest jakaś szansa dla tych, którzy są pogubieni, jeżeli nie ugniemy się, jeżeli będziemy cały czas wzmacniani tą wiarą i tą drogą, która jest oczywista. Dla mnie to jest oczywiste, dla wielu z nas to jest oczywiste. Matka Boża jest tą świętością, świętą drogą prowadzącą do Jezusa. I myślę, że też w muzyce, którą się zajmuję, cały w muzyce sakralnej postać Maryi, te koncerty religijne, subtuum presidium, prawda? No to jest ta nasza modlitwa. To jest całe spektrum jakby otoczone tym płaszczem Maryi, która nas prowadzi, która nas doświadcza w pogłębianiu wiary. I jestem niezmiernie wdzięczna za ten dzisiejszy temat, za całe nauczanie oczywiście tych, których podziwiamy, za którymi podążamy, ale też i księdza profesora i tego wszystkiego, czego możemy doświadczać dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam. Po prostu Maryja. I myślę, że to oczywistość wagi naszego życia, naszej drogi i szansy podążania za Jezusem. Jestem zbyt wzruszona, żeby już nie mówić zbyt dużo słów, więc już nic więcej nie powiem. Po prostu Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Księże profesorze.
Pani profesor właściwie tak tutaj już dała nam taki bardzo potężny impuls do jakiegoś podsumowania, bo z jednej strony ta historia rodzinna, bardzo poruszająca, która no jest taką historią polską i patriotyczną, w której centrum jest wiara i opieka Maryi. Te dwie postacie no, największych Polaków XX wieku, kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, dwóch ludzi, którzy wszystko postawili na Maryję i orzekli, że cały Twój jestem, Maryjo. To znowu są dwie historie świętości wpisane w naszą współczesność, w których centrum jest wiara i Maryja. I wreszcie historia Polski, która właśnie niezależnie od różnych prób deformacji, które dzisiaj są podejmowane, ona rozpoczyna się od momentu chrztu i zawiera w sobie ten element, który wyraził kardynał Chląd w swoich testamentalnych słowach: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I to były słowa, które z jednej strony podsumowywały różne fragmenty dziejów Polski, ale z drugiej strony wskazywały też na przyszłość, zarówno tę, która toczyła się w drugiej połowie XX wieku, jak i tę, która jest przed nami. A więc poczynając od tych historii bardzo osobistych, rodzinnych, a kończąc na historii Polski, można by było powiedzieć historii świata, ale dla nas jest tutaj ta historia Polski szczególnie istotna. No właśnie mamy tę spójność dotyczącą tożsamości tych dziejów, czy to indywidualnych, czy wielkich biografii postaci znanych, czy całej historii narodowej, w których to dziejach no, postać Maryi jest bardzo szczególna, jest przepiękna, potężna i dająca nadzieję. Jest przecież matką pięknej miłości i matką naszej nadziei. Dlatego no, Bogu dziękujmy za ten dar, że jesteśmy Polakami i że Maryja jest naszą królową, jest tak bardzo zadomowiona w naszym życiu. I tego brońmy.
Dziękuję pięknie za ten dzisiejszy świąteczny wieczór, za to, że mogliśmy przede wszystkim popatrzeć na Maryję i od niej się uczyć, próbować te rysy Boże, które ma w sobie, także przenosić na naszą codzienność, na siebie, no bo jeżeli jest jakiś program, to ona. Księże profesorze, ślicznie dziękuję, jak zawsze.
także bardzo z pełną wzajemnością. Dzięki serdeczne.
Ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz był naszym gościem. Dziękuję także Państwu, a już za chwilę po pieśni zapraszam na modlitwę.